wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, ponownie witam z naszego plenerowego studia, które dzisiaj mieści się na Placu Wolnej Ukrainy w pobliżu Muzeum Miasta Gdyni i Teatru Muzycznego. Tutaj zaparkował nasz wóz satelitarny i takie nasze plenerowe studio powstało. Rozmawiamy dzisiaj o Nagrodzie Literackiej Gdynia. Nagroda ta świętuje 20-lecie w tym roku. Jest to jedno z najważniejszych polskich wyróżnień literackich oprócz Nagrody Nike. O świętowaniu, ale także o tym, co ta nagroda dała polskiej literaturze, o tym porozmawiam teraz z profesor Dorotą Kozicką, historyczką, krytyczką literacką, przewodniczącą obecną kapituły Nagrody Literackiej Gdynia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Oraz z profesorem Piotrem Śliwińskim, pierwszym przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co roku w Radiu Gdańsk opowiadam naszym słuchaczom, ile tych książek zostało zgłoszonych. No i te rekordy co roku padają. Jedynie w pandemii było troszeczkę mniej tych książek, ale rzeczywiście w ubiegłym roku około 600, w tym roku ponad 700 książek. Oczywiście króluje poezja, ale czy państwo jako kapituła wszystkie książki rzeczywiście czytają?
A to jest takie pytanie, które zawsze się powtarza. Nie wiem, Piotrze, jak wy, my czytamy to, co udało nam się jakoś trochę wypracować w ostatnim czasie, to, żeby te książki przychodziły trochę wcześniej, czyli właściwie zaczynamy czytać już jesienią, żeby mieć jak najwięcej czasu, ale rzeczywiście tak jest w Nagrodzie Literackiej Gdynia, że nie ma żadnych preselekcji. Te książki, które przychodzą do biblioteki Gdynia, przychodzą też do nas. Co więcej, my też znamy różne inne rzeczy, tak? Nie wszyscy wydawcy się decydują, więc też prosimy o jakieś książki dodatkowe.
Sami państwo wskazują, żeby dołączyć.
Czasem tak jest. I czytamy. Jakkolwiek by to nie brzmiało, czytamy, gadamy, piszemy do siebie tasiemcowe maile, właściwie już od listopada. Nie wiem, jak to można policzyć, ale jednak no, na pewno czytamy.
Jest taka zasada chyba dotycząca wszystkich nagród i kapituł, żeby żadna książka, która została zgłoszona, nie została nieprzeczytana, niezauważona, jakoś niedotknięta, choćby zdaniem nieskomentowana przez co najmniej dwie, trzy osoby tak. z kapituły. Dlaczego nie przez wszystkich? Dlatego, że na szczęście w tej masie książek jest też sporo. Na szczęście, powiedziałbym, nieporozumień. To znaczy książek nieliterackich na przykład, takich książek niekwalifikujących się, albo książek...
Dla dzieci.
Dla dzieci, albo czasem książek bardzo słabych. Nie zestawiam książek dla dzieci z książkami słabymi. Te książki dla dzieci są bardzo wymagające. Natomiast bywają rzeczy bardzo łatwe do rozpoznania jako jakieś takie bardzo prywatne, czasami rodzinne, czasami właściwie trudno powiedzieć, dlaczego powstały. Nie zmienia to sprawy, że tych książek do przeczytania i do przedyskutowania zostaje zawsze w takich sytuacjach bardzo, bardzo dużo. I praca w kapitule nagrody jest wyczerpująca, a w kapitule Nagrody Gdyńskiej w szczególności, dlatego że ona od początku miała trzy różne kategorie. Stąd też ten nawał tytułów, które aspirowały do tego, żeby zostać dostrzeżone, wyróżnione, nagrodzone. Później doszła olbrzymia czwarta kategoria translatorska, tłumaczeniowa. Więc znowu ogromna porcja książek. Ja już wtedy nie pracowałem. Chyba to był jakiś odruch samoobronny. Po ośmiu latach ustąpiłem z kapituły i w tym momencie jeszcze zdążyłem uzgodnić powstanie czwartej kategorii tej tłumaczeniowej. To jest ogromna praca, ale bardzo ciekawa. To najciekawsze w niej jest to, o czym Dorota przed chwilą wspomniała. Te tasiemcowe maile i niekończące się spotkania.
Niekończące się.
Pracowałem w różnych gremiach, ale tak angażującej roboty jak ta w Gdyni nigdzie nie było. Nie chcę powiedzieć, że gdzie indziej jest niefrasobliwie czy nierzetelnie, ale tutaj, przynajmniej w tamtych latach i sądzę, że patrząc na ten skład wasz obecny, również teraz, ze względu na konfigurację osób, nie chce się przestać rozmawiać. No myśmy się spotykali wielokrotnie, to były całodzienne, całonocne czasami, dwudniowe spotkania, od których człowiek mógł się uzależnić. One bywały konfliktowe, ale te konflikty to był dodatkowy powód do tego, żeby nie chcieć ani na krok odstąpić od tego towarzystwa. To ma niesłychanie ważne znaczenie.
Tak, też mam wrażenie, że to jest specyfika tej nagrody i tej takiej rozbudowanej kapituły, bo są kategorie. I rzeczywiście jest tak, że jak się spotykamy, chociaż już naprawdę wypisaliśmy się w dużej masie na temat różnych książek i pospieraliśmy się mailowo i wydawałoby się, że się spotykamy, żeby tak tylko dogadać, a tu mija piąta, szósta godzina, a my jesteśmy przy pierwszej kategorii, tak? I właściwie sami się dopingujemy, no, że coś trzeba z tym czasem zrobić. Ale Piotr powiedział, i to jest chyba taki spadek, wasz testament, który jakby jest kontynuowany i który jest ważny dla środowiska, czyli ta ważna rzecz, żeby żadna książka nie została pominięta. Jest coś takiego, mamy taką, naprawdę, ja mówię teraz to osobiście, czuję taką odpowiedzialność, że te pudła jak przychodzą, że jednak każdą muszę dotknąć, otworzyć, przeczytać, zobaczyć, co to jest. Więc to jest tak, że niektórzy bardziej szczegółowo czytają jakąś kategorię, prawda? I o tym rozmawiamy. Niektórzy z nas jakby już na pewnym etapie się na coś umawiamy, że ktoś na przykład przygotuje i pewne rzeczy. Natomiast czytamy wszystko. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Jak byłam obserwatorką tej nagrody, tak? Jako właśnie literaturoznawczyni, zajmująca się krytyką literacką, prowadząca kierunek krytyka literacka, jak przyglądałam się wyborom nagrody przez lata, to zawsze była to dla mnie najważniejsza nagroda. I jak dostałam taką propozycję dołączenia do kapitułu, to czułam się naprawdę wyróżniona. I widzę teraz, jestem czwarty rok, zdaje się, że jak prosimy kolejne osoby, to one też się czują wyróżnione. To świadczy o randze tej nagrody.
Że kapituła się jakoś kształtuje od środka chyba, a nie z zewnątrz, nie administracyjnie, bo to
absolutnie
czasami tak właśnie bywa, że
żadnych
ktoś, kto jest organizatorem, szefem, sponsorem, darczyńcą,
wskazuje.
Tak? Mówi to teraz ty i tak dalej. To jest jego prawo, ale i to jest właściwie powszechne, to jest prawie powszechne. Znaczy, Prodomo Suba powiedział, że może mniej liczące się i mające krótszą biografię, Nagroda Poznańska trochę żyje trybem gdyńskim, jakby idzie w ślad. Natomiast gdzie indziej tak się nie dzieje. To ma niesłychanie duże znaczenie, prawda? Dlatego, że nagrody są po to, żeby okazać literaturze szacunek. Nawet tym słabym książkom, o których wspomniałem, należy się szacunek. Ktoś wykonał pewien wysiłek, taki wysiłek intelektualny, duchowy, może jeszcze jakiś inny, żeby coś napisać, więc szacunek należy się w każdych okolicznościach. Trzeba zatem mieć takie do tego podejście, a żeby mieć takie podejście, to trzeba mieć takich ludzi, którzy ten szacunek są w stanie oddać. I to się tutaj świetnie udawało. No i jeszcze jedno, tak patrzę na obecny skład, myślę sobie, ci ludzie są siebie ciekawi swojego myślenia i różnic. I kiedy pracowałem
to
w Gdyni,
jest fascynujące.
Było zupełnie tak samo. To znaczy, myśmy po prostu łapczywie jakoś byli ciekawi tego, co wyczytamy, co powiemy, za czym się opowiemy. To jest bardzo ważne.
Jeszcze dodam tylko, że sekretarz kapituły, czyli teraz Natalia Gromow, dyrektorka Biblioteki Gdynia, zawsze mi powtarza, że to jest fascynujące przysłuchiwać się tej wielogodzinnej rozmowie. Niestety nie mogę nic powiedzieć, bo obowiązuje tajemnica, ale ona zawsze podkreśla, to są fascynujące rozmowy.
To jest, przepraszam, że wejdę pani słowo, to jest czasem tak, że na przykład, nie wiem, ktoś z nas pisze jakiś długi mail, bo właśnie przeczytał coś bardzo ciekawego, fascynującego, pisze i za chwilę ktoś tam się odzywa. O kurczę, miałem być pierwszy właśnie z tym. Ja też to już
zauważyłem.
Więc jakby gdzieś rodzi się taki rodzaj fascynacji tym, jak sobie pewne rzeczy opowiemy. I jeśli mówi się o tym, że książek się nie czyta, tylko pisze, to wydaje mi się, że kapituły nagród są tymi gramiami, gdzie się naprawdę czyta i naprawdę dyskutuje.
Mnie się czasami wydaje, że kapituły to są ci...
Czytacze.
Czytacze, których Gombrowicz w Transatlantyku zgodził, czyli zatrudnił do tego, żeby przeczytali te nieczytane książki, prawda? I oni tam w tej bibliotece Gonzala chudzi tacy wyniszczeni czytają, żeby te arcydzieła nie pozostały przeczytane. Więc coś takiego oczywiście istnieje. Kiedy chwalimy nagrody, to trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce z czytelnictwem nie jest najlepiej. I nagrody są również po to, żeby czytelnictwo inspirować. To jest bardzo ważne. A inspirować czytelnictwo to wyciągać także autorów, autorki, tytuły, o których się nie mówi albo mówi mniej. Nie można poprzestać na takim medialnym mainstreamie, czyli na takim rozkochaniu się i rozmodleniu.
Mówić inaczej
autora.
Niż w trybie rynkowym, tak? Że uwaga,
takim ceremonialnym,
właśnie,
powiedzmy, takim trybie ceremonialnym, prawda? Znaczy, pani redaktor powiedziała, ważna nagroda, najważniejsza obok Nike. Ja w ogóle w ten sposób nie hierarchizuję nagród, ale gdyby już trzeba było to zrobić, to by się sprzeciwił. Nike jest nagrodą właśnie ceremonialną, to znaczy to, że się przyznaje jednej osobie, jednej książce te nagrody, sprawia, że nie można. Nie można.
Czyli mogę używać, że Gdynia jest najważniejszą.
Proszę uprzejmie, tak. To tak
na
zrobić.
Pewno tak, kolegialną znaczy, jest.
Chodzi mi o to, że albo przestrzelimy i jesteśmy ekstrawaganccy w sposób niewytłumaczalny, kiedy mam jedną książkę do wyboru, do wskazania, tak? Taki nieusprawiedliwiony ekstrawaganccy.
A tu mamy
albo
20.
Jesteśmy mainstreamowi po 20. prostu, prawda? Mamy tutaj 20. jest jednak 20 książek nominowanych, 4 książki nagrodzone. I te 4 to bywały właściwie prawie zawsze, bo na początku przez pierwszych bodajże 8 lat jeszcze istniała tak zwana nagroda osobna dla książki, która nam się nie mieściła w tych 3 kategoriach. Bo jednak literatura czasami idzie duktem bardzo trudno rozpoznawalnym.
To zadam kolejne pytanie już takie natury ogólnej. Jak państwa zdaniem, też jako naukowców, ta nagroda wpłynęła na literaturę w Polsce?
No, pytanie jest bardzo trudne i nie wiem, czy zostajemy
Staczy
tu do rana, bo właściwie warto by było z kilku stron popatrzeć. Znaczy, po pierwsze, mam wrażenie, że ta nagroda stała się, i mówię to nie jako przewodnicząca kapituły, ale właśnie z takiej perspektywy osoby z Krakowa, która się przyglądała tej nagrodzie, czytała razem ze studentami książki nominowane przez kapitułę Gdyni swego czasu, wyznaczała pewien pułap, po pierwsze znajomości literatury, ale też stała się wzorcem dla innych nagród. Mam wrażenie, że teraz pewne rzeczy są oczywiste. Jest i Nagroda Poznańska, ale też inne nagrody, które dzielą się na pewne kategorie. Tak? One jakby w jakimś sensie poszły tropem Gdyni i to wspaniale, tak? Dlatego, że to są, one się stały po prostu bardziej branżowe, tak? Właśnie mniej medialne. Mam wrażenie, że Nike też spełnia swoją rolę, to jest zupełnie inna rola. Pewnie o tym porozmawiamy na festiwalu, bo mamy takie spotkanie ze wszystkimi kapitułami po to, żeby o tym porozmawiać.
Spełnię swoją rolę, ja tylko się usprawiedliwię oczywiście, bo jeśli rolą nagrody jest zwrócenie uwagi na książkę i pobudzenie czytelnictwa, no to Nike jest bodaj jedyną nagrodą w Polsce, której werdykty wpływają na nakłady i na poziom czytelnictwa danego tytułu. Więc to oczywiście trzeba powiedzieć. Tylko, że ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że ponieważ nie istnieje... stukam.
Stół, a niestety to przenosi się na
tego
mikrofon.
Tego akurat radio robić nie wolno. Ponieważ istnieje taka swoista przemoc atrakcyjności, takiej medialnej atrakcyjności. Mówię to w radio, więc jakby przeciwko samemu sobie. Państwo wybierają poważne tematy. Ale to tym bardziej potrzebne, ważne i ważniejsze i najważniejsze są przedsięwzięcia, które się temu jakoś opierają. Więc znaczenie Gdyni, tak sobie myślałem, wydrukowawszy wszystkie nazwiska nominowanych i laureatów, polega również na tym, że wielokrotnie się myliło. Znaczy nagroda, która się nie chce pomylić, to znaczy chce się podobać, jest skazana na drugorzędność, żeby było jasne. w moim przekonaniu, jest skazane na drugorzędność. Gdyńskie werdykty bywały ryzykowne. Bywały czasami dość trudne do wytłumaczenia. One się sprawdzały albo nie sprawdzały. Niektóre werdykty poddawałem testowi na studentach i sądziłem, że im się to, mnie się tak silnie, a im się na pewno będzie bardzo podobało. Oni mówili, że nie. A to nie są głupi studenci, muszę powiedzieć bardzo wyraźnie. Ale tak właśnie ma być. To chcę podkreślić, że tak właśnie ma być. Czasami musimy się dziwić, bo gdybyśmy się nie dziwili, to byśmy powtarzali te same tytuły, te same nazwiska.
Absolutnie. I musimy
te same hierarchie.
I musimy to robić po swojemu, absolutnie. I dlatego jest taka duża kapituła, dlatego są te dyskusje i niekończące się rozmowy. I to jest znaczenie nagrody dla literatury, tak? Że powstają, że to są ryzykowne wybory i takie mają być, tak? I my nie wybieramy najlepszych książek, które się w tym roku ukazały tak w ogóle, tylko takie, które naszym zdaniem, tak, coś dają i coś sprawdzają. Dzisiaj mówimy o tym, że pierwszym wyborem kapituły Nagrody Literackiej Gdynia było Lubiewo Witkowskiego, książka, która przeorała naszą literaturę, prawda? I to był odważny wybór i tego się trzymamy, tak?
Tak, bo oczywiście autorze Michale Witkowskim pisano i mówiono i filmowano go i tak dalej. On się też zresztą o to dosyć mocno starał ze wszystkich stron, ale to przez długi czas była jedyna nagroda, jaką Michał Witkowski otrzymał w Polsce, chociaż jak Dorota słusznie powiedziała, mało znajdziemy tytułów w ostatnim dwudziestoleciu, które by oddziałały silniej i estetycznie, i etycznie, i jakoś społecznie. I to jest w ogóle jedna z tych książek, której się nie zapomni. To jest książka, która ma taką odnowicielską siłę. Ona teraz przez kogoś, kto nigdy o niej nie słyszał, przeczytana, może mu coś bardzo istotnego dać, ofiarować. Tak jest z nagrodami, że one czasami tworzą autorów. Tworzą autorów świadomości czytelniczej, świadomości społecznej nawet. A nie tylko jakby oddają cześć czy uznanie autorom już jakoś gotowym i ważnym. Aczkolwiek bywały takie praktyki. Kiedy Wiesław Myśliwski dostawał nagrodę Gdynia, był już powszechnie cenionym, znanym pisarzem. Ale myśmy
Stefan mieli... Chwin, który...
Ale to była dobra książka.
Ale to była dobra
chodziło
książka.
O książki.
Tak, tak. Chodziło o książkę. No nie było co kombinować. On po prostu, ten traktat o łuskaniu fasoli, taki nosiła tytuł. On po prostu był tak znakomity, a zarazem na swój sposób taki arcyciekawy ze względu na to, że odnawiał pewne formy, nie tylko literackie, takie formy mówienia społecznego, tak nieoczekiwanie, wspaniale, więc nie miał konkurencji. Był po prostu świetny w tym momencie i to też należy oczywiście wtedy uznać.
Ja bym chciała powiedzieć, że także niektórych poetów, prozaików, eseistów tłumaczy państwo wskazali i wydobyli. Myślę w tej chwili o pani Justynie Bargielskiej, która najpierw została doceniona za poetycki tomik, a później w następnym roku za prozę i tu podzielę się takim osobistym wspomnieniem, że akurat siedziałam podczas tej gali, w której została nagrodzona jako autorka prozy. Ona tak nie spodziewała się, że dostanie nagrodę, że po prostu była nieodpowiednio ubrana nawet na galę i była tak zawstydzona, bo nie wierzyła w to, że dostanie po raz drugi, a właśnie państwo wskazali, jak mówię państwo, jako zbiorowo,
kapituła.
Jako kapituła, że właśnie ją wydobyto tą pierwszą nagrodą jako poetkę, później wskazano jako prozatorkę. Czyli tak nagroda także wskazuje pewne nowości, nowe osoby, które być może by nie zaistniały, gdyby nie ta nagroda.
To znakomita pisarka,
chcemy się...
prawda?
Tak,
ale wtedy niekoniecznie ktoś o tym wiedział. Ona miała na swoim koncie, kiedy dostała nagrodę za dwa Fiaty, za tom poetycki.
Tak, to jest, tak.
Ona miała na swoim koncie dwa interesujące tomy, których nikt nie znał właściwie. I to wszystko, znaczy jakaś garsteczka ludzi wiedziała, że to jest jakaś ciekawa poetka, ale właśnie właściwie dlaczego taka jest ciekawa, to już trudniej było na to odpowiedzieć. Więc
Samo powiedziałabym z Kulikowską, nagroda literacka Gdynia jakby zobaczyła, tak?
Salcia Hałas z Gdyni.
Właściwie nazwisk jest dużo, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo mówimy oczywiście o laureatach, ale to jest tak, że zważywszy na to, ile mamy książek do przeczytania, ile się wydaje książek, że my tak naprawdę jako kapituła myślimy o tym w kategoriach tej dwudziestki. Znaczy ten wybór jest bardzo bardzo trudny, tak? Wybrać 20 książek z tych kilkuset. I dla nas jakby te nominacje, ta dwudziestka, to są te książki, które, na które chcemy wskazać. Tak, spróbujcie, popatrzcie, przeczytajcie, tak? To jest ważne. Nagroda rządzi się swoimi prawami, tak? I musimy tego laureata wskazać, tak? No bo takie są prawa tej zabawy w nagrodę, ale tak naprawdę ta dwudziestka jest zawsze i co roku naprawdę warta zauważenia.
No i nagroda potrzebuje sojuszników, to znaczy potrzebuje państwa, tak? To znaczy ludzi, którzy poniosą, mediów, które poniosą, środowisk, zachętę do rozmowy, bo to jest te werdykty, nominacje, to powinny być zachęty do rozmowy, do czytania, do rozmowy, do spierania się, do focha, tak, i przeciwstawienia jakby swojej własnej wizji tego, czym jest współczesna literatura, żeby coś takiego się działo, to jest niesłychanie ważne. Stąd, jak rozumiem, teraz tylko się cieszyć, ja mogę tylko podziwiać. Nagroda obrosła poważnym, żywym, ciekawym festiwalem i to jest jakiś sposób. Drugi sposób, bez którego nie ma życia. No, to jest kształtowanie opinii, docieranie z tym, co robią pisarze, bo oni są tu najważniejsi, do osób, które mniej się tym interesują, ale potencjalnie mogą się tym zainteresować.
To jest popularyzacja po prostu i państwo tą dwudziestką wskazują.
Wiedzą państwo, jak się nie czyta książek, to kraj popada w szaleństwo, prawda? I zależność między niskim czytelnictwem w Polsce, a szaleństwem polskim, którego jesteśmy świadkami, jest, prawda, pani profesor? Jest wprost...
Ja nie wiem, popatrzyłabym na to od innej strony, że po prostu warto zawsze poczytać, warto mnie się... jesteśmy w radio, więc tego nie widać, ale organizatorzy Nagrody Literackiej Gdynia postawili przepiękne banery, tak? Całe miasto jakby, znaczy przynajmniej tutaj ta okolica pokazuje literaturę. Mam nadzieję, że to jest też zachętą dla ludzi, którzy się tu przechadzają i wstępują, żeby pogadać przez chwilę o literaturze. I to jest naprawdę otwierające, tak?
Ja mam takie marzenie, żeby na przykład w kampanii prezydenckiej albo innej politycznej kandydaci licytowali się na poziom swojego odczytania. Jestem zdumiony, że tego nie robią, prawda? No, że my jesteśmy przyzwyczajeni do myśli, że wybieramy najlepszych. A lepsi są bardziej odczytanie. Oczywiście to nie jest jedyne kryterium, ale dość ważne.
Nie wiem, czy bym się zgodziła z moim poprzednikiem szlachetnym.
Widzi pani redaktor,
ale czytanie,
na
czytanie,
czym
czytanie.
Polegają spory literackie.
Proszę państwa, muszę powoli...
Literatura jest bliska życiu.
Muszę powoli kończyć. Zachęcamy wszystkich, żeby sięgnęli po tą listę 20 nominowanych w tym roku, ale też nominowanych w poprzednich latach i tam inspirowali się. O Nagrodzie Literackiej Gdynia, o znaczeniu tej nagrody. Gościliśmy tutaj w naszym plenerowym studiu. Rozmawiałam z panią profesor Dorotą Kozicką. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
I z panem Piotrem Śliwińskim.
Dziękuję bardzo.
Marzena Bakowska, dziękuję za uwagę. Żegnamy się z Placu Wolnej Ukrainy, gdzie mieściło się nasze plenerowe studio na Festiwalu Miasto Słowa, które towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia.
Dobry wieczór z kulturą.